Paragraf 5. Skłanianie obcego mocarstwa do wydania wojny ZSRR. Stracona okazja. Rozciągnąć trzeba było ten paragraf na czynności Stalina i jego świty dyplomatycznej oraz wojskowej w latach 1940-41. Ślepota i głupota tych ludzi do tego właśnie wiodła. Któż jeśli nie oni doprowadzili Rosję do haniebnych, niesłychanych klęsk, nieporównanie gorszych od porażek carskiej Rosji w 1904 czy w 1915 roku. Klęsk, jakich nie pamiętała Rosja od XIII wieku. Paragraf 6. Szpiegostwo. Był interpretowany tak szeroko, że gdyby policzyć wszystkich skazanych na jego podstawie, to można by pomyśleć, że ani z rolnictwa, ani z pracy w przemyśle, ani z żadnej innej roboty nie utrzymywał się nasz naród za Stalina, tylko ze szpiegostwa i że żył na koszt obcych wywiadów. Szpiegostwo było to coś bardzo wygodnego dzięki swej prostocie, coś zrozumiałego i dla ciemnego kryminalisty, i dla uczonego prawnika, i dla dziennikarza, i dla całej opinii. A swoją drogą szpiegomania nie była tylko tępą pasją Stalina. Od razu przypadała do smaku każdemu, kto wchodził do kręgu uprzywilejowanych. Stała się naturalnym usprawiedliwieniem dla wybujałej manii tajności, dla zakazu informacji, dla zamkniętych drzwi, systemu przepustek, oparkanionych willi i sklepów za żółtymi firankami. Przez pancerne mury szpiegomanii ludzie nie mogli się ani przebić, ani nawet rzucić okiem, jak biurokracja spiskuje, leniuchuje, robi swoje błędy, jak zajada i jak się zabawia. Szerokość wykładni polegała jeszcze na tym, że wyroki dawano nie po prostu za szpiegostwo, lecz za PS, podejrzenie o szpiegostwo, albo NS, niedowiedzione szpiegostwo, za co też leciała cała szpula, a nawet za SWPS, stosunki wywołujące podejrzenie o szpiegostwo. Wystarczy na przykład, że znajoma znajomej twojej żony szyła sobie suknię u tej samej krawcowej, rzecz jasna współpracującej z NKWD, co żona jakiegoś zagranicznego dyplomaty. Te wszystkie 58 i 6 PS i SWPS były to paragrafy przylepne, pociągały za sobą surowe traktowanie, bezustanną obserwację więźnia. Wszak obcy wywiad może wyciągnąć macki w ślad ze swoim człowiekiem aż do obozu. I nie dawały prawa do poruszania się bez konwoju. W ogóle wszystkie paragrafy literowe, to znaczy wcale nie artykuły prawa, lecz właśnie ten strach budzące kombinacje dużych liter. W tym rozdziale natkniemy się jeszcze na inne. Nosiły na sobie stale nalot zagadkowości. Nigdy nie było dokładnie wiadomo, czy to odgałęzienia artykułu 58, czy też coś samoistnego i bardzo niebezpiecznego. Więźniowie z paragrafem literowym w wielu obozach byli upośledzeni nawet w porównaniu z grupą 58. Paragraf 7. Działanie na szkodę przemysłu, transportu, handlu, obiegu pieniężnego i spółdzielczości. W latach 30. ten paragraf ostro poszedł w ruch i zdobył popularność wśród mas pod uproszczoną i zrozumiałą powszechnie nazwą szkodnictwa. Rzeczywiście wszystkie dziedziny wymienione w paragrafie 7 co dzień ponosiły jakieś widoczne i nie dające się ukryć szkody. Ktoś tu więc chyba był winien. Przez wieki nasz lud tworzył i budował, a zawsze rzetelnie, nawet gdy harował na panów. O żadnym szkodnictwie nie było nawet słychu od czasów samego Ruryka. I oto, gdy po raz pierwszy cały dostatek znalazł się w rękach ludu, setki tysięcy najlepszych jego synów z niewiadomych powodów zabrało się do szkodnictwa. Szkodnictwo w rolnictwie nie było w tym paragrafie uwzględnione, ponieważ jednak bez niego nie sposób było wyjaśnić rozsądnie, czemu pola zarastają chwastami, zbiory maleją, a maszyny łamią się. Więc dialektyczne wyczucie kazało wprowadzić także to pojęcie. Paragraf 8. Terror. Nie ów terror, który miał uzasadnić i uprawnić sowiecki kodeks karny. Terror rozumiany był bardzo, a bardzo szeroko. Nie uważano za terror teraz rzucania bomb pod karety gubernatorów. Za to na przykład nabicie pyska osobistemu wrogowi, jeśli okazywał się aktywistą partyjnym, komsomolskim albo milicyjnym, już oznaczało terror. Tym bardziej zabójstwo aktywisty. Nigdy nie uznawane było za równe zabójstwu zwykłego obywatela. Zresztą to samo rozróżnienie istnieje już w kodeksie Hammurabiego w XVIII wieku przed naszą erą. Jeśli jakiś mąż zabił kochanka żony i okazywało się, że kochanek był bezpartyjny, no to mąż miał szczęście, dostawał artykuł 136, był przestępcą pospolitym, elementem socjalnie bliskim i mógł paradować po obozie bez konwoju. Jeśli zaś kochanek był partyjny, to mąż stawał się wrogiem ludu na podstawie artykułu 158/8. Jeszcze ważniejsze rozszerzenie wykładni można było uzyskać przez zastosowanie paragrafu 8 w rozumieniu wspomnianego już artykułu 19, to znaczy w sensie przypuszczalnego zamiaru. Nie tylko bezpośrednia groźba przy kiosku z piwem, no poczekaj tylko, skierowana pod adresem aktywisty, ale również głośna uwaga zapalczywej przekupki z rynku, ach, żeby go pokręciło, kwalifikowana była jako TZ, terrorystyczne zamiary, i dawała podstawy do stosowania artykułu z całą surowością. Brzmi to jak gruba przesada, trąci farsą, ale nie my byliśmy autorami tej farsy. Myśmy z takimi ludźmi siedzieli. 9 paragraf. Zniszczenie albo uszkodzenie drogą wysadzenia w powietrze albo podpalenia dla celów kontrrewolucyjnych, to już nieodzowne, zwane w skrócie dywersją. Poszerzenie wykładni polegało na tym, że cele kontrrewolucyjne delikwentowi były imputowane. Śledczy już lepiej wiedział, co się dzieje w świadomości przestępcy. A jakaś ludzka nieostrożność, omyłka, wszelkie niepowodzenie w pracy, fiasko produkcyjne nie mogło być darowane. Uważane było za dywersję. Ale żaden paragraf artykułu 58 nie był interpretowany tak szeroko i z takim zaangażowaniem, taką rewolucyjną żarliwością, jak 10. Oto jego brzmienie. Propaganda albo agitacja zachęcająca do obalenia, podkopania albo osłabienia władzy sowieckiej, a również rozpowszechnianie albo przygotowanie bądź przechowywanie publikacji tejże treści. Paragraf ten określał w okresie pokoju tylko dolną granicę kar. Byle nie za mało, byle nie nazbyt pobłażliwie. Górna zaś nie podlegała ograniczeniom. Tak nieulękłym okiem patrzyło wielkie mocarstwo na słowo poddanego. Z rozszerzonych wykładni tego sławetnego paragrafu te zasłużyły na największą sławę. Za agitację zachęcającą do, mogła być uznana przyjacielska albo nawet małżeńska rozmowa w cztery oczy, albo osobisty list. Zachętą mogła być nawet prywatna rada. Wnioskujemy, mogła być, mógł być, stąd, że tak nieraz bywało. Podkopaniem albo osłabieniem władzy był wszelki pogląd niezgodny z poglądem dzisiejszej gazety albo nie sięgający wyżyn jej entuzjazmu. Bo wszak osłabia wszystko to, co nie umacnia. Przecież podkopuje wszystko to, co nie jest stuprocentowo uzgodnione. I ten, kto nie śpiewa dziś razem z nami, ten jest przeciwko nam. Majakowski. Za przygotowanie kontrrewolucyjnych publikacji uznawane było napisanie w jednym jedynym egzemplarzu listu, notatki, intymnego pamiętnika. W tak fortunny sposób poszerzony, jakiej to myśli, kontemplowanej, wygłoszonej czy zapisanej, nie miał w swoim zasięgu 10 paragraf. Paragraf 11 był osobliwością. Nie miał samodzielnej wagi, dostarczał jedynie dodatkowego balastu do każdego z uprzednio wymienionych punktów, jeżeli działanie przestępcze miało charakter grupowy, albo gdy złoczyńcy tworzyli organizację. W istocie wykładnia poszerzała się aż do tego stopnia, że żadna organizacja już nie była potrzebna. Ten wyszukany sposób interpretacji poznałem na własnym przykładzie. Było nas dwóch pisujących do siebie listy, a więc zajmujących się tajną wymianą myśli. Dwóch to związek organizacji, a więc to już organizacja. Paragraf 12 miał najczęstszą styczność z sumieniami obywateli. Dotyczył przestępstwa niedoniesienia o każdym z wymienionych poprzednio czynów. Także za ciężki grzech niezłożenia donosu pułap kary nie był ograniczony. Paragraf ten był sam przez się tak szeroko pojęty, że dalszych poszerzeń wykładni nie wymagał. Wiedział, a nie powiedział, toć to wszystko jedno, jakby sam popełnił zbrodnię. Paragraf 13, jak wolno było sądzić, dawno już nieaktualny, dotyczył służby w carskiej ochranie. Analogiczna służba, tylko nieco później, uważana jednak była za patriotyczny wyczyn. Istnieje pewna psychologiczna podstawa, by podejrzewać, że Stalin mógłby trafić na ławy oskarżonych także z tego paragrafu artykułu 58. Bynajmniej nie wszystkie dokumenty dotyczące tego rodzaju służby uchowały się po lutym 1917 roku i zostały opublikowane. Pośpieszne spalenie archiwów w pierwszych dniach rewolucji lutowej wydaje się być wspólnym dziełem niektórych zainteresowanych rewolucjonistów, bo też i po co było zaraz po zwycięstwie palić archiwa wroga, tak przecież interesujące. Punkt 14 karał za świadome uchylenie się od wykonania określonych obowiązków albo umyślnie niedbałe ich wykonanie. Przewidywane były kary oczywiście aż do rozstrzelania włącznie. W skrócie nazywało się to sabotażem albo ekonomiczną kontrrewolucją. Odróżnić to, co umyślne, od tego, co nieumyślne, mógł tylko funkcjonariusz śledczy, opierając się na swoim rewolucyjnym poczuciu sprawiedliwości. Ten sam paragraf stosowany był do chłopów niewykonujących dostaw obowiązkowych. Na podstawie tegoż paragrafu sądzono kołchoźników nie mających na swoim koncie koniecznej ilości roboczodniówek i więźniów w obozie niewykonujących normy. A rykoszetem zaczęto po wojnie stosować ten paragraf do szemranych kryminalistów z Ferajny za ucieczkę z obozu. Dzięki szerokiej wykładni ucieczka taka nie była już dowodem tęsknoty za lubą wolnością, lecz próbą poderwania systemu obozowego. Taki to był ostatni płatek wachlarza 58 artykułu, wachlarza rozszczapieżonego nad całym obszarem ludzkiego życia. Po tym przeglądzie wielkiego artykułu nie potrafi już nas byle co zadziwić przy dalszych rozważaniach. Gdzie jest prawo, tam jest też przestępstwo. Bułat 58 artykułu, wypróbowany w 27 roku zaraz po wykryciu, hartowany później we wszystkich potokach następnego dziesięciolecia, zastosowany został z pełnym rozmachem i świstem przy ataku prawa na lud w latach 1937-38. Trzeba zaznaczyć, że operacja 37 roku nie miała w sobie nic żywiołowego, lecz była zaplanowana, że w pierwszej połowie tego roku w licznych więzieniach Związku przeprowadzono odpowiednie przeróbki, z cel wyniesiono prycze, porobiono nary na całą szerokość celi, jedno- i dwukondygnacyjne. Starzy aresztanci wspominają, że ponoć już pierwszy cios był zmasowany. Zadano go pewnej nocy sierpniowej na całym obszarze kraju jednocześnie. Ale znając naszą nieudolność, nie bardzo mi się chce temu wierzyć. Jesienią zaś, kiedy wszyscy wierzyli święcie w powszechną wielką amnestię w związku z 20-leciem października, figlarz Stalin dorzucił do kodeksu nowe, niesłychane dotąd terminy kar – 15 i 20 lat. 25-letni termin kary pojawił się zaś w kodeksie na 30-lecie października w 1947 roku. Nie ma potrzeby powtarzania tu o roku 1937 tego, co już o nim pisano i co nieraz jeszcze będzie powtórzone, że był to cios druzgoczący kierownicze kadry partii, administracji, dowództwa armii i najwyższe kręgi samego GPU NKWD. W ani jednym chyba okręgu nie uchował się ani jeden pierwszy sekretarz obkomu albo przewodniczący Rady Okręgowej. Stalin dobierał sobie poręczniejszych ludzi. Teraz, znając przebieg chińskiej rewolucji kulturalnej, wybuchła też w 17 lat po ostatecznym zwycięstwie, możemy z o wiele większym prawdopodobieństwem zakładać istnienie tej historycznej prawidłowości. I nawet sam Stalin zaczyna już wydawać się tylko ślepą i działającą na powierzchni siłą, narzędziem. Olga Czawczawadze opowiada, jak to się odbywało w Tbilisi w 1938 roku. Aresztowano przewodniczącego Rady Miejskiej, jego zastępcę, wszystkich 11 naczelników wydziałów, ich pomocników, wszystkich głównych księgowych, wszystkich naczelnych ekonomistów. Wyznaczono nowych. Minęły 2 miesiące i już znowu idą do więzienia. Przewodniczący, zastępca, wszyscy 11 naczelnicy wydziałów, wszyscy główni księgowi, wszyscy naczelni ekonomiści. Na wolności zostali zwykli księgowi, maszynistki, sprzątaczki i gońcy. Przy represjach wobec szeregowych członków partii przestrzegano, jak się wydaje, pewnej zasady niejawnej, nigdzie nie nazwanej po imieniu w protokołach i w sentencjach wyroków. Aresztować przede wszystkim członków partii ze stażem sprzed 1924 roku. Szczególnie stanowczo przestrzegano tego w Leningradzie, ponieważ to oni właśnie podpisali wszyscy platformę nowej opozycji. A jak mogli jej nie podpisać? Jak mogli nie ufać swojemu leningradzkiemu komitetowi gubernialnemu? Oto obrazek z tych lat. Odbywa się w okręgu moskiewskim partyjna konferencja rejonowa. Przewodniczący nowy sekretarz Rejkomu dopiero niedawno objął stanowisko po aresztowanym poprzedniku. Na zakończenie konferencji poddaje się pod głosowanie pismo do towarzysza Stalina z zapewnieniem wierności. Oczywiście wszyscy wstają, podobnie jak w trakcie konferencji wszyscy zrywali się na równe nogi za każdym razem, gdy z mównicy padało jego nazwisko. W niewielkiej sali grzmią burzliwe oklaski przekształcające się w owacje. 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Oklaski wciąż jeszcze są burzliwe i wciąż przekształcają się w owacje, ale dłonie już bolą, ale już drętwieją uniesione ręce, ale już starsi ludzie tracą oddech, ale już robi się bardzo głupio nawet tym, co szczerze uwielbiają Stalina, tylko że kto pierwszy ośmieli się przestać? Mógłby to zrobić sekretarz Rajkomu. Stoi na trybunie, dopiero co odczytał tekst orędzia. Ale to świeży człowiek objął miejsce po aresztowanym, sam się boi. Przecież tu w sali stoją i klaszczą NKWD-ści. Już oni dobrze patrzą, kto pierwszy przestanie. I oklaski w tej małej, nieznanej sali, oklaski, których wódz nie słyszy, trwają 6 minut, 7 minut, 8 minut. Ci ludzie są zgubieni, straceni, już nie mogą przestać, póki wszyscy nie zwalą się z pękniętym sercem. Jeszcze tam w głębi sali, w ciżbie, można próbować małego szachrajstwa, bić oklaski rzadziej, nie tak silnie, nie z takim ferworem, ale w prezydium, na oczach wszystkich obecnych. Dyrektor miejscowej papierni, silny człowiek z dużym poczuciem niezależności, stoi w prezydium i rozumiejąc cały fałsz, całą beznadziejność sytuacji, klaszcze. 9 minutę, 10. Spogląda markotnie na sekretarza Rajkomu, ale ten nie śmie zaprzestać klaskania. Opętanie zbiorowe. Zergając na siebie wzajem, z resztką nadziei, ale udając zachwyt, kierownicy rejonu będą klaskać aż do upadku, póki nie zaczną ich stąd dygować na noszach. I nawet wtedy ci, co zostali, ani drgną. I oto dyrektor papierni w 11 minucie oklasków przybiera rzeczowy wyraz twarzy i siada na swoim krześle za stołem prezydialnym. I o dziwo! Gdzież podział się ogólny nieopisany entuzjazm? Wszyscy naraz, z punktu, przerywają oklaski i też siadają. Uratowani. Wiewiórka domyśliła się nagle, jak wyskoczyć z koła. Ale właśnie w ten sposób wykrywa się niezależnych. Tej samej nocy dyrektor fabryki zostaje aresztowany. Z łatwością znajdują się zupełnie inne powody, żeby dać mu 10 lat. Ale gdy już podpisał 206 protokół zakończenia śledztwa, przesłuchujący upomniał go jednak. I żebyś nigdy nie był pierwszy do przerywania oklasków. A jak poradzimy sobie inaczej? A jak to przestać? To jest właśnie darwinowski dobór naturalny. To jest właśnie ogłupianie ludzi. Ale dziś tworzy się nowy mit. Każde drukowane opowiadanie, każde wspomnienie o 1937 roku sprowadza się nieuchronnie do opowieści o tragedii komunistycznych przywódców. Już nas przekonano, już bezwiednie wierzymy, że 1937 i 1938 więzienny rok to był właśnie proces eliminacji wybitnych komunistów i właściwie więcej nikogo. Ale grube ryby partyjne i wyżsi biurokraci nie mogli stanowić więcej niż 10% tych milionów, które weszły pod klucz. Nawet w leningradzkich kolejkach wyczekujących z paczkami pod więzieniem najwięcej było prostych kobiet z wyglądu przypominających mleczarki. Pośrednie dane statystyczne sugerują, a zeznania świadków dowodzą, że w 1937 roku nie wymarłe jeszcze specpasiołki rozkułaczonych chłopów przeniesione zostały na archipelag. Ludzi albo wysyłano do łagrów, albo ich osiedla opasywano kolczastym drutem zony. W ten sposób wielka rzeka 1929 roku stała się dopływem potoku 1937, zasilając go milionową swoją masą. Ci, którzy uniesieni zostali w latach 1937-1938 przez ten potok i na poły tylko żywi ocknęli się aż na archipelagu, stanowili mieszaninę tak pstrą i dziwaczną, że długo można łamać sobie głowę, chcąc znaleźć tu drogę badań jakiejś prawidłowości. Tym mniej zrozumiałe były one dla współczesnych. W istocie zaś chodziło w tych latach o osiągnięcie cyfry zleconego limitu, dostarczenie ustalonego z góry kontyngentu. Każde miasto, rejon, jednostka wojskowa otrzymywała plan wyrażony w cyfrach i miały wykonać go w terminie. Cała reszta zależała od wprawy agentów operacyjnych. Były czekista Aleksander Kaugano wspomina, jak to do Taszkentu nadeszła depesza. Przysłać 200. Oni zaś dopiero co przeczesali miasto i zdawało się, że już nie ma kogo brać. No, podrzucono im tam z prowincji jakieś półsetki, to prawda. Jest pomysł. Można aresztować przez milicję pospolitaków i przekwalifikować na 58. Załatwione. Ale do cyfry kontrolnej wciąż daleko. Milicja donosi. Co robić? Na jednym z placów miejskich cyganie bezczelnie rozbili tabor. Jest pomysł. Otoczyć go w mig i wszystkich mężczyzn od 17 do 60-latków zagarnąć jako 58-ków. Limit osiągnięty. Zdarzało się i tak. Czekiści Osetii, jak podaje naczelnik milicji Zabołowski, otrzymali zlecenie rozstrzelania na terenie swojej republiki 500 ludzi. Poprosili sami o zwiększenie limitu i dostali pozwolenie na dodatkowych 250. Depesze te, powierzchownie zakamuflowane, przesyłane były przez zwykłą sieć łączności. W mieście Temriuk telegrafistka ze świętą naiwnością przetelefonowała do NKWD. Mają wysłać jutro do Krasnodaru 240 skrzynek mydła. Następnego dnia dowiedziała się o licznych aresztowaniach i wysłaniu ujętych i domyśliła się. Zwierzyła się przyjaciółce, jaką to depeszę przekazała. Natychmiast ją wsadzili. Czy zupełnym tylko przypadkiem człowiek tu występował jako skrzynka mydła? A może? Bo jeśli pomyśleć o technologii mydlarstwa. Oczywiście pewne prawidłowości cząstkowe da się wyodrębnić. Podlegają aresztowaniu. Nasi za granicą, autentyczni szpiedzy. Są to często żarliwi kominternowcy albo czekiści. Wiele atrakcyjnych kobiet. Dostają odwołanie, na granicy biorą ich pod straż, następnie konfrontacja z ich byłym szefem z kominformu. Może nim być na przykład Mirow Korona. Szef potwierdza, że sam był agentem jakiegoś obcego wywiadu, a więc jego podwładni są winni automatycznie i tym więcej naszkodzili, im są uczciwsi. Pracownicy KWZD, Kitajsko-Wastocznej Żelaznej Drogi, czyli Wschodniochińskiej Kolei Żelaznej, przedsiębiorstwa mieszanego, linia była zbudowana i zarządzana przez ZSSR na terenie Mandżurii. Dała powód do starć wojennych między Chinami a ZSRR w roku 1929. Wszyscy co do jednego byli sowieccy pracownicy KWZD okazują się japońskimi szpiegami, nie wyłączając żon, dzieci i babek. Ale trzeba przyznać, że przymykano ich już od dobrych paru lat. Koreańczycy z Dalekiego Wschodu zesłani do Kazachstanu. Pierwszy wypadek karania za pochodzenie, za krew. Leningradzcy Estończycy, wszyscy aresztowani na zasadzie brzmienia nazwiska jako szpiedzy Białej Estonii. Wszyscy łotewscy strzelcy. Pułk strzelców łotewskich znany był w roku 1918 jako Gwardia Lenina. I Łotysze czekiści, tak jak Łotysze akuszerzy rewolucji, stanowiący całkiem niedawno Kościec i Chlubę Czeki. I nawet ci komuniści z burżuazyjnej Łotwy, których w 21 roku wymieniono, aby oszczędzić im odsiadywania straszliwych 2- i 3-letnich wyroków łotewskich. Zlikwidowano w Leningradzie łotewski oddział Instytutu imienia Hercena, łotewski Dom Kultury, Klub Estoński, łotewskie Technikum, łotewską i estońską gazetę. Wśród tego zgiełku kończy się po cichu rozkładanie wielkiego pasjansa. Wyłapują jeszcze niedorżniętych. Już nie ma co bawić się w sekrety. Już czas kończyć tę grę. Socjalistów pakują teraz do więzień całymi koloniami zesłańczymi, na przykład Ufa, Saratów. Sądzą ich ryczałtem i pędzą stadami do rzeźni archipelagu. O inteligencji nigdy nie zapomniano przy poprzednich falach, nie zapomina się też i teraz. Dość jednego studenckiego donosu, ta kombinacja słowna od dawna już nie brzmi dziwacznie, że lektor na uczelni cytuje przeważnie Lenina i Marksa, a Stalina nie cytuje i lektor na następnym wykładzie już się nie pojawia. A co jeśli w ogóle nie cytuje? I idą do paki wszyscy leningradcy orientaliści średniego i młodszego pokolenia. Idzie pod klucz pełny skład Instytutu Badań Północy, prócz konfidentów. Nie gardzi się też zwykłymi nauczycielami szkolnymi. W Swierdłowsku inscenizuje się sprawę 30 nauczycieli szkół średnich z kierownikiem Okręgowego Wydziału Oświaty Perlem na czele. Jeden z miażdżących punktów oskarżenia brzmi: urządzali w szkołach zabawy choinkowe po to, aby podpalać szkoły. 5 z nich zamęczono w trakcie śledztwa, skonali przed rozprawą. 24 umarło w obozach. 30, Iwan Arystaulowicz Punicz, wrócił i został zrehabilitowany. Gdyby i on umarł, przeoczylibyśmy tu tych 30, tak jak pomijamy samochcąc miliony. Liczni świadkowie występujący w ich sprawie mieszkali sobie dalej w Swierdłowsku, niczego im nie brak, kadrowi działacze, wyżsi urzędnicy, zasłużeni renciści. Dobór darwinowski. Także na lby inżynierów, już sowieckiego chowu, już nieburżuazyjnych, maczuga spada z regularnością wahadła. Inżynierowi górniczemu, Mikołajowi Mikowowi, przebijany z dwóch końców tunel nie zbiegł się z powodu przesunięcia się pokładów. Artykuł 58, 20 lat. 6 geologów, grupa Kotowicza, za umyślne ukrycie złóż cyny, to znaczy nie odkrycie ich, w nadziei na przyjście Niemców do nas. 58 artykuł, paragraf 7, po 10 lat.